Radio Prawda, wybija rytm.
Dzień dobry, Agnieszka Szymańska, Radio Praga.
Dzień dobry, Kamil Białaszek, reżyser teatralny.
Dzień dobry, witam Ciebie, Kamilu. Chciałabym zapytać o Twoje doświadczenie, o reżyserkę, także opowiedz nam trochę coś o sobie.
Szerokie pytanie. Zacząłem moją naukę w Akademii Teatralnej w 2021 roku. Wcześniej do teatru wkręciłem się poprzez Krzyśka Garbaczewskiego, który użył mojego utworu, bo jestem też muzykiem, raperem.
Raper Koza dodam.
Tak jest.
Też poprosimy parę informacji, tak to brzmi jest. Ciekawie.
Krzysiek użył mojego utworu w Nic w Teatrze Starym. Ja ten spektakl zobaczyłem. Skontaktowałem się z nim, zaczęliśmy razem pracować w Teatrze Powszechnym przy spektaklu Boska Komedia w jego reżyserii. Ja tam pełniłem funkcję dramaturga. To jest oczywiście trochę prześmiewcze wobec funkcji dramaturga, no bo jakby to zazwyczaj jest jakiś tam bardzo wykształcony 60-letni pan,
a ja miałem wtedy... Ty jesteś dużo młodszy.
Ja miałem wtedy 19 lat, więc myślę, że to jakby trochę inaczej pełniłem te funkcje niż zazwyczaj pełnią dramaturg. Ale faktem obejrzałem sobie trochę teatru też od tej strony twórczej i uznałem, że to jest coś, co jest dla mnie fajne, coś, co chciałbym robić. Wydawało mi się do tej pory, że teatr jest takim bardzo niedostępnym środowiskiem, takim homogenicznym, że trochę trzeba się urodzić do tego.
A ty pokazujesz, że jest trochę inaczej.
No właśnie, okazuje się, że jest inaczej, ale to jest trochę raczej przeświadczenie jakieś takie ogólne, z którego po prostu musimy wyjść, bo faktycznie długo tak było, że teatr to była jakaś rodzinna rzecz, a myślę, że coraz więcej ludzi może teraz tak po prostu z ulicy zostać reżyserem teatralnym, że tak to imię, znaczy no, nie jest to takie proste, ale mi się udało.
To opowiedz więcej, jak to było w twoim przypadku?
No, poszedłem do akademii, robiłem tam egzaminy. Jeden z nich, czyli zliczenie obyczajów pośmiertnych, jest teraz wystawiany, był 2 dni temu w ramach festiwalu Singera. W ramach tych egzaminów poznałem paru pedagogów, parę osób, z którymi nawiązałem współpracę. No i tak naprawdę szczerze jakoś na wody teatralne wypłynąłem dopiero w tym roku za sprawą Maćka Nowaka z Teatru Polskiego w Poznaniu, gdzie zrobiłem spektakl Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, musical. On teraz został zarejestrowany przez Teatr Telewizji, był grany na Openerze, generalnie będzie go można zobaczyć na TVP od chyba 9 września.
Taka nowa inscenizacja, coś nowego, bardziej dla młodzieży?
Znaczy, oczywiście wiadomo, że jak się używa takich środków jak rap, to automatycznie ma to uderzać w jakąś tam demografię młodszą, ale wydaje mi się, że to też jest trochę naciągane, no bo mamy odbiorców kultury w różnym wieku i tak naprawdę nie trzeba mieć 16 lat, żeby słuchać rapu, można mieć 55 i co? Są 55-letni raperzy, więc...
Czyli uniwersalne medium dla wszystkich, reasumując.
No trochę wydaje mi się, że sztuka powinna docierać do każdego, a nie do określonej grupy demograficznej. No jakby do określonej grupy demograficznej docierają produkty, a sztuka produktem, mam nadzieję, nie jest.
Oj, niech tak zostanie tak najdłużej, miejmy nadzieję. A opowiedz o Skowycie. Jest to sztuka, którą teraz przygotowałeś, już zainscenizowałeś, także czy opowiesz, bo to jednak jest Skowyt z 1956 roku, zaadaptowałeś ją bardziej do współczesnych czasów. Wiem, że w tamtym okresie ona w Stanach Zjednoczonych wywołała dużo kontrowersji, ponieważ zawiera dużo wulgarnych słów i obscenicznych scen, także jak w moim przypadku, czy łatwo było pracować nad tą sztuką, ją przygotować, czy miałeś jakieś problemy, czy wszystko przebiegło tak jak zaplanowałeś?
To znaczy, przede wszystkim tekst poematu Skowytu faktycznie był kontrowersyjny wtedy w bardzo pruderyjnych Stanach Zjednoczonych, bardzo powierzchownie pruderyjnych, bo w gruncie rzeczy tam się działy straszne rzeczy w tym okresie.
Czasy hipisowskie to jednak wszystko. Zimna wojna, był to jednak taki czas dość intensywnych zmian w Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie, więc stąd ta sprawa o cenzurę, którą w latach 50-tych, 60-tych toczył Ginsberg, którą zresztą wygrał. Myślę, że trochę ta kontrowersyjność tego poematu w dzisiejszych czasach delikatnie zanika, no bo nikogo z nas już wulgaryzmy nie szokują. Mhm. Nie jest to jakby nic, co nas dziwi nawet w sztuce, że gdzieś tam się te wulgaryzmy przewijają. Treści homoseksualne, które były tak naprawdę głównym powodem, dla którego ten poemat został ocenzurowany, no to też jest już coś, czym przeszliśmy do porządku dziennego i już jakby raczej nikt sobie nie wyobraża, żeby wytaczać komuś proces ze względu na to, że w wierszu napisał, że miał penisa w ustach. Więc no, wydaje mi się, że to jakby ten aspekt kontrowersji trochę zanika, natomiast jego wywrotowość i pewna energia tego poematu, taka energia kontrkulturowa, energia rewolucyjna dalej trwa i że to jest aspekt, który był warto było wykorzystać. Ja też używam tego poematu, adaptuję go w taki sposób, że dopisałem do niego fabułę, to znaczy próbowałem wyobrazić sobie, co by było, gdyby Allen Ginsberg reinkarnował się dzisiaj, powrócił dzisiaj jako profesor uniwersytecki, jaka by była jego recepcja teraz, jakie byłyby jego metody i przede wszystkim na jaki grunt by padło to, co on próbował przekazać, bo w gruncie rzeczy hipisi z lat 60. różnią się radykalnie od ćpunów i narkomanów tak naprawdę dzisiejszych, no bo już ciężko nam mówić o jakimś spójnym ruchu hipisowskim, kontrkulturowym, raczej w Stanach Zjednoczonych łatwiej nam mówić o epidemii opioidów, więc też co zostało z całego tego ruchu hipisowskiego, bitnikowskiego, co zostało z tej rewolucji i z tej kontrkultury dzisiaj.
I jak ją przystosowałeś tutaj dla polskiego odbiorcy?
Znaczy przede wszystkim wprowadzenie tego w rzeczywistość dzisiejszą, to znaczy mamy na scenie Donalda Trumpa, mamy dziennikarkę, która raportuje na bieżąco sytuację geopolityczną, która wyobrażamy sobie, że może nastąpić i trochę jest inspirowana tym, co już się stało za kandydatury, za urzędowania prezydenta Trumpa. Więc jest tam na pewno bardzo, bardzo dużo wątków politycznych. W dużej mierze też te sytuacje, które się rozgrywają pomiędzy aktorami na scenie, no to nie są sytuacje z lat 60., to są sytuacje z wczoraj, z dzisiaj i z jutra. To znaczy ja dużo pracowałem z aktorami na przykład na tłumaczeniu im, opowiadaniu im historii i takim studium z natury tego, jak wygląda, powiedzmy, impreza z narkotykami po 3-4 dniach, jak już się ciągnie, jak wygląda ta sytuacja, nie? Że jedna osoba tam gdzieś leży pod stołem, ma jakąś schizę, zaczyna świrować coś, inna w ogóle nie słucha tego wszystkiego, inna gada i nie wiadomo do kogo gada, że to są takie sytuacje, które my tam odgrywamy, bardzo aktualne, współczesne i dzisiejsze, i ludzkie po prostu. Starałem się jednak mimo wszystko zachować jakiś po prostu ludzki aspekt tego poematu, który był i jest dalej.
Ale poruszasz temat takiej ludzkiej autodestrukcji. Myślisz, że polityka, że ten świat i cały ten pęd konsumpcji, czy on jakby w dalszym ciągu, bo sztuka była, ukazała się w 1956 roku, przygotowałeś tutaj w odniesieniu do Trumpa, czy jednak ona jest, mimo że już upłynęło tyle lat, te treści w dalszym ciągu są jakby aktywne, żywe i pokazują, że świat się kręci wokół w sumie dość podobnych tematów.
Tak, na pewno, to znaczy po pierwsze to dlaczego sięgnąłem po ten tekst. Głównym powodem jest to, że sytuacja, którą mamy dzisiaj politycznie, bardzo przypomina zimnowojenne Stany Zjednoczone, bardzo przypomina terror prowadzony przez CIA, gdzie Ginsberg sam wielokrotnie wykazywał, że CIA brało aktywny udział w rozprowadzaniu narkotyków w krajach trzeciego świata. To znaczy sam opisywał te utajone struktury władzy Stanów Zjednoczonych jako system, który sam w sobie jest ćpunem, to znaczy jest uzależniony od tego, żeby dystrybuować narkotyki, żeby faktyczne ćpuny, faktycznie uzależnieni od narkotyków kupowali je i żeby można było ich aresztować, żeby biuro do sprawy zwalczania narkomanii miało co robić, więc...
Czyli uważasz, że to były specjalne działania?
Ja tutaj nie wchodzę, nie mam ekspertyzy w tym zakresie, mówię tylko to, co wyczytałem z listów Ginsberga i on miał ku temu silne podstawy, żeby tak uważać.
Wydaje mi się, że teraz trochę obecnie w podobnym wymiarze też jest to pewnie prowadzone, chociaż
no, sytuacja z opioidami.
Jesteśmy nieświadomi tego, tak.
Tak, sytuacja z opioidami, fentanylem, zresztą na Netflixie nawet można obejrzeć dokument o tym, w jaki sposób leki opioidowe zostały wprowadzone na rynek jako zwykłe leki na poziomie ibuprofenu może, takie, które można sobie kupić bez recepty i jak nagle się okazało, że w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, jak sprawdzałem, jest 60 milionów uzależnionych. 60 milionów uzależnionych, po prostu tyle.
To nie wiedziałam, że tak to było prowadzone jako lek, to rzeczywiście, jak tak od ciebie słuchając, no, to brzmi strasznie.
No właśnie, wydaje mi się, że to jest efekt po prostu kapitalizmu bardzo rozpędzonego, już właściwie nieograniczonego niczym, że możemy wprowadzić na rynek produkt, który jest silnie uzależniający i potem nie ponieść żadnych konsekwencji w związku z tym, że ludzie się od niego uzależnili i powiedzmy tracą życie z tego powodu, nie? Więc to jakby też pokazuje, myślę, że jakby ważną rzeczą w ogóle u Ginsberga jest ta krytyka rozpędzonego, niekontrolowanego kapitalizmu i tego, jak bardzo to wygląda na pęd autodestrukcji z boku, jak się na to spojrzy, no w sumie to tak jakbyśmy sami chcieli się zniszczyć, jakby nam na tym zależało.
Wnioskując z twoich słów, to nie brzmi to optymistycznie, jednak sądzę, że no, mam nadzieję, że to jednak w jakiś sposób jest do opanowania, bo tak to rzeczywiście w twojej interpretacji ten poemat brzmi, że no, jakby sami dążymy, wprowadzając właśnie te opioidy czy różne inne narkotyki, no to samo zagładę.
Tak, w dużej mierze tak. I myślę, że odpowiedzią Ginsberga na to, którą my staramy się kultywować, jest po prostu śmiech i uświadamianie ludziom absurdu rzeczywistości, w której żyjemy, bo poprzez prześmianie problemu bardzo często można go rozwiązać paradoksalnie. Tak mi się przynajmniej wydaje i ten śmiech, ten żart, który u Ginsberga aktywnie występuje, bo on sam czytając swój poemat z COVID bardzo często niektóre linijki czytał tak, jakby śmiał się sam z siebie, z jakiegoś swojego nadęcia albo może właśnie z jakiegoś swojego bólu, więc nawet z takich przykrych rzeczy można się śmiać i myślę, że do tego nas autor zachęca.
Przypuszczam, że obejrzenie tej sztuki skłoni nas do refleksji nad tym światem, który jest, wydaje mi się, w dużej mierze zmanipulowany i jest dużo dezinformacji, także to, co nam się czasami wydaje, jak już lek, a później okazuje się, że jest używany niewłaściwie, jednak pomyślimy nad tym po obejrzeniu twojej sztuki. Wiem, że jeszcze będzie grana teraz, jeszcze w tym i przyszłym tygodniu, także tak. Zapraszamy słuchaczy Radia Praga do obejrzenia, bo jest to bardzo ciekawie przygotowane przez ciebie jako reżysera spektakl, także serdecznie zapraszamy. Czy coś więcej nam powiesz o festiwalu Zingera?
O samym festiwalu w sumie nie mogę za wiele powiedzieć, bo sam nie byłem stałym bywalcem. Jakby przewijały mi się niektóre wydarzenia, w szczególności te koncertowe, muzyczne, bo to jest jednak bardzo fajne, że ta muzyka wychodzi w przestrzeń miejską i można jej doświadczyć w przestrzeniach, które są akustycznie stworzone do recepcji niektórych utworów, no bo w gruncie rzeczy, jak mówimy o jakiejś muzyce, która jest muzyką kościelną, to dobrze by było grać ją w kościele. Więc to, że jest takie doświadczenie, możliwość czegoś takiego, to jest na pewno fajne.
Czy opowiesz coś nam więcej na temat tego spektaklu Pan Tadeusza, bo mnie zainteresowało jako raper Koza. Skąd pomysł na tak nazwanie się?
W ten sposób? Tak. Pytasz o mój pseudonim?
Tak, twój pseudonim.
Nie, no to jest historia z podstawówki, gdzie po prostu kiedyś przykozaczyłem, mając chyba 10 lat i wskoczyłem do mini zoo i przytuliłem kozę.
Tak po prostu.
Tak, więc tak ciężko powiedzieć, skąd się bierze pseudonim.
No, w twoim przypadku było dość tak prosto, że tak powiem.
Tak.
Czy jakieś masz dalsze plany reżyserskie? Czy w najbliższym czasie planujesz, masz, nie wiem, coś zaplanowane na ten, na przyszły rok?
Z rzeczy, o których mogę powiedzieć, to jest to Hamlet w Teatrze Powszechnym w przyszłym sezonie. No już w przyszłym roku tak naprawdę, bo w tym jeszcze nie wyrobię. Natomiast tak, mogę do Teatru Powszechnego zaprosić. Myślę, że dyrektura Maji Kleczewskiej też będzie czymś, co może nadać ciekawy ton temu repertuarowi.
Ale ty przygotowujesz, reżyserujesz, tak?
Tak, tak, tak. Będzie Hamlet na dużej scenie.
Ale też w stylu rap, czy coś innego?
Nie, 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 nie. Znaczy na pewno wykorzystywanie muzyki współcześnie w teatrze jest bardzo mocnym środkiem, to znaczy muzyka nas unifikuje w jakimś doświadczeniu. Często jak oglądamy sztukę, ludzie mają różne opinie, różnie odbierają emocjonalnie niektóre rzeczy, wchodzą w coś albo nie wchodzą. I często skrajne opinie są po spektaklach. Natomiast zauważyłem, że muzyka jest unifikującym czynnikiem, który po prostu wszyscy naraz rozumiemy. I jak słyszymy, że muzyka jest smutna, to wiemy, że mamy teraz czuć smutek. I wiem, że to jest może jakieś duże uproszczenie i tautologia, ale w gruncie rzeczy no to buduje jakąś wspólnotowość, więc na pewno używanie muzyki w teatrze tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o rap jako sam środek, myślę, że on się nadaje do tekstów, które już same w sobie da się zarapować, tak jak Mickiewicza, który jest napisany bardzo równym 13-zgłoskowcem ze średniówką, która po prostu pozwala utrzymywać ten rytm i go nie gubić. Natomiast zdecydowana większość tekstów teatralnych, dramatycznych, jakichkolwiek innych jest napisana jednak językiem, którego się nie da rapować po prostu. I trochę nie ma po co próbować.
Bardzo masz ciekawe podejście do wykorzystania takich klasycznych utworów na swój sposób. Bardzo mi się to podoba.
Dziękuję.
Ale też zauważam, że jesteś ambitnym reżyserem. Bierzesz temat Hamlet tutaj z COVID. Także bardzo ci życzymy wielu sukcesów w twojej karierze reżyserskiej. Także bardzo ci dziękujemy, że nas odwiedziłeś w Radiu Praga.
Dziękuję.
Także dziś i Państwa moim gościem był Kamil Białaszek, reżyser z COVID-u. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia go w ramach 22. Festiwalu Warszawa Singera. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radio Praga.